Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
Jest 9:30 w studiu. Witam Jakuba Jałowiczora z gościem niedzielnego. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam.
Kończy się 2016, zaczyna się za chwilę 2017. Coś czuję, że to może być rok dużych zmian w Polsce, może nie tak wielkich, ale w Europie i na świecie. Tak sądzę. Zaraz wywołam kilka tematów, ale najpierw zapytam, jak pan sobie wyobraża noc sylwestrową w Sejmie?
No myślę, że wielkiej imprezy nie będzie po tym, jak wypadła Wigilia. W sumie dosyć skromnie, trochę pasztetu, jakieś parę tam jakichś potraw. No 12 ich chyba nie było.
Pasztet był w Wigilię?
Słucham?
Pasztet w Wigilię?
No, przepraszam, akurat tutaj bym się nie czepiał. Post jest, jak wiadomo, zniesiony już od paru lat, także można.
No dobrze, na koderce takie rzeczy mogą się dziać. Ta Wigilia chyba rzeczywiście była spokojna. Grzegorz Schetyna mówi, że to ciężka praca. Tak ten Sejm, tego Sejmu pilnować przez 24 godziny na dobę. Zastanawiam się, czy jakieś spożycie w Sylwestra będzie, ale o to pana nie pytam, bo skąd pan może wiedzieć. Pytanie natomiast jest inne, kiedy opozycja z tego Sejmu wyprowadzi się.
No do 11 stycznia musi tam być, bo tak zapowiedziała i w tej chwili wycofać się już wcześniej w tej sytuacji nie można. Co się stanie 11, to jest dobre pytanie, dlatego że opozycja zapowiada, że będzie ostro. To znaczy, że jest przygotowana i na blokowanie sali plenarnej, i blokowanie sali kolumnowej, i ewentualnie jednego z ministerstw. Też wspominał Ryszard Petru i twierdzi, że jeszcze jakieś asy w rękawie są. A z kolei rząd też raczej nie zamierza ustępować. Mówi, że nie widzi powodu do na przykład reasumpcji głosowania, czyli powtórki głosowania nad budżetem i nad ustawami, które były w dniu rozpoczęcia tego kryzysu głosowane. Także inna sprawa, że też rząd nie za bardzo ma powód, żeby w tej chwili łagodzić ton, no bo jakby to powiedzieć, no jeżeli ktoś sam usiadł na grilla, to raczej nie ma interesu rząd w tym, żeby albo go z tego grilla zdejmować, albo żeby go jeszcze bić po głowie i wychodzić
no,
na tego brutalnego.
No, ale podmuchać, żeby tego żaru jeszcze więcej było i żeby się może jakiś ogień z tego wznieciał. Oczywiście ogień, który przypiecze trochę opozycję, bo mam wrażenie, że właśnie na takiego grilla się wpakowała i im dłużej opozycja siedzi w sali plenarnej, im więcej takich występów jak ten z udziałem Joanny Muchy, tym gorzej dla opozycji. Sondaże na to właśnie wskazują. Blisko 50% ankietowanych uważa, że działania opozycji szkodzą Polsce.
No, ludzie nie lubią takiego zamieszania. To się wydaje dosyć oczywiste i trochę dziwne, że dla opozycji nie było to oczywiste od samego początku. Gdyby rzeczywiście, tak jak zapowiadano, gdyby przyszły dziesiątki tysięcy ludzi pod Sejm, gdyby może wojsko zreagowało na odezwy pułkownika Mazguły i doszło do jakiegoś buntu tutaj, to znaczy gdyby rzeczywiście siłowo udało się rząd obalić szybko, to może miałoby to sens, takie protestowanie. Ale w tej chwili no jeszcze jestem w stanie zrozumieć Ryszarda Petru, który i jego partię, która jest w tej chwili bez funduszy, więc przeciąganie kryzysu i liczenie na to, że może partia rządząca zmięknie, stwierdzi, że nie da się rządzić i rozpisze nowe wybory, czy właściwie doprowadzi do tego, że Sejm będzie miał skróconą kadencję i wybory będą rozpisane. No, z jego punktu widzenia jeszcze ma to sens, bo po prostu bez dotacji partia nie jest w stanie funkcjonować. Reszta opozycji taki interes niespecjalnie ma.
A co by się musiał wydarzyć, żeby Sejm zdecydował o samorozwiązaniu? Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji przy większości PiSu.
Ja też. To znaczy, musiałaby być sytuacja taka, jak powiedzmy w 2007 roku.
No ale wtedy PiS nie mogło rządzić, a dzisiaj ma wszelkie możliwości do sprawowania władzy poza w aktualnej sytuacji z posiadaniem sali plenarnej. No właśnie.
No właśnie tego chyba opozycja nie bierze pod uwagę. To znaczy wtedy zdało się zmusić rząd do kapitulacji. koalicji, no też dlatego, że rząd był koalicyjny.
Jeżeli Jarosław Kaczyński zagrał wabank, liczył, że po tych wyborach wzrośnie mu. Teraz już na to nie musi liczyć, bo nie potrzebuje koalicjanta.
Nie potrzebuje koalicjanta i też nie ma powodu, żeby ryzykować, no bo gdyby z kolei wahnęło się w drugą stronę, no to po co tracić większość, którą ma.
Wszystko jest możliwe. W marcu ma zostać ujawniony zbiór zastrzeżony Instytutu Pamięci Narodowej. Dostępy mają mieć dziennikarze i historycy. Niektórzy zapowiadają, że to będzie szok dla naszego życia publicznego, chociaż żadne przecieki jeszcze nie dotarły, nie ujrzały światła dziennego, ale są takie głosy, które mówią, że ten cały spektakl pod tytułem próba, no jeszcze jakiś czas temu myślałem, że to jest rzeczywiście próba obalenia rządu na wszystkie możliwe sposoby, trochę to osłabło i nabrało rysów karykaturalnych, ale że to wszystko związane jest właśnie z tym zbiorem zastrzeżonym. Co pan na ten temat sądzi?
No, co w tym zbiorze zastrzeżonym jest, to oczywiście tego nie możemy wiedzieć. Wiadomo, że oprócz rzeczy elektryzujących są też dokumenty, które nie wiadomo dlaczego utajniono. Takie przecieki
mają
są,
wartość ale wyłącznie historyczną,
no
tak naprawdę
na przykład
dla badaczy.
Rozkazy personalne z lat 50. czy tego typu sprawy. Natomiast na pewno są tam też informacje mocne, tego się można spodziewać. Dokumenty, które utajniono, przypomnijmy, zbiór zastrzeżony to są te dokumenty dawnej bezpieki, na których odtajnienie nie zgodził się kontrwywiad. Najpierw w Polsce tym kontrwywiadem był UOP, teraz ABW. To nie jest tak, że prawdopodobnie, że one nagle wszystkie pojawią się w obiegu publicznym, ale historycy po prostu i dziennikarze dostaną do nich dostęp, więc może być ciekawie, ale tak naprawdę ciężko powiedzieć, kto konkretnie w którym momencie może się czego obawiać. Czasem można mieć też wrażenie, że sami zainteresowani nie do końca wiedzą, co o nich w tych dokumentach się zachowało, a co poszło z dymem na terenie jakiejś jednostki.
Kiedy rozmawiałem z posłem Eugeniuszem Kłopotkiem z Polskiego Stronnictwa Ludowego i pytałem go o zbiór zastrzeżony, czy PSL się boi, to Eugeniusz Kłopotek powiedział trochę w swoim stylu, że gdyby PSL wiedziało, co tam jest, to może i by się bało.
No to bardzo dyplomatycznie powiedziane, ale z drugiej strony no, może nie należy mówić, że czegoś takiego, to znaczy sugerować, że może ma się coś na sumieniu, tylko nie wiem, czy ktoś to zanotował akurat, czy nie. No,
tak to zabrzmiało trochę właśnie. 2017 rok to będzie też rok realizacji już w praktyce reformy edukacji. To może być takie miękkie podbrzusze rządu?
Myślę, że to może być rzeczywiście trudne. To znaczy, o ile sprawy w rodzaju Trybunału Konstytucyjnego niespecjalnie chyba elektryzowały społeczeństwo, przynajmniej od któregoś momentu. Na początku może jeszcze tak, ale to słabło. O tyle sprawy.
No, od tego się zaczęło jednak.
Od tego się zaczęło, ale też trzeba było zmieniać hasła. Ten ostatni protest, który mamy, już nie odbywa się, ten, który mamy w Sejmie, nie odbywa się pod hasłem obrony Trybunału Konstytucyjnego, tylko z jednej strony media, z drugiej wykluczenie posła, z trzeciej właściwie trochę nie wiadomo co, ale ten Trybunał, jeśli się pojawia, to gdzieś tam w tle. Natomiast reforma edukacji to jest coś takiego, co dotyka no, milionów ludzi naprawdę, więc tutaj, a trochę zamieszania pewnie będzie, no bo jednak zmieniają strukturę szkoły, jedne będą miały teraz więcej klas, inne mniej, jakieś przetasowania będą, aczkolwiek wydaje mi się, przynajmniej jeśli sobie przypomnę, co mówiono o gimnazjach jeszcze zanim ta sprawa nabrała politycznego kontekstu i kiedy mówiono o gimnazjach po prostu, że też chyba płaczących za gimnazjami tak dużo nie będzie, to znaczy dyrektorzy na pewno i administracja. Nauczyciele to już bym nie był taki przekonany, bo to raczej nie jest możliwe nauczyciele pracować w gimnazjum.
Problem w tym, że ministerstwo nie może zapewnić, że nie będzie zwolnień, bo to będzie w gestii samorządów tak naprawdę, które szkoły zostaną, które będą zamknięte i którzy nauczyciele, nie daj Boże, stracą pracę.
No tak, z tym, że plany są raczej takie, żeby zwiększać liczbę godzin, a akurat zwolnienia nauczycieli przez ostatnich kilka lat mieliśmy, tylko to się odbywało po cichu. To nie był taki nagły moment, to znaczy zamykamy jedną czy drugą szkołę, tylko było coraz mniej godzin, czy to historii, czy innych przedmiotów i po prostu było coraz mniej etatów. To się nie rzucało w oczy. ZNP wtedy, dzisiaj dosyć głośno protestujący, wtedy się działo cicho, ale to rzeczywiście miało miejsce i nauczyciele, ci, którzy są bezpośrednio zainteresowani no, mieli tego świadomość. Także dobry moment do uderzenia w rząd, do podgrzania atmosfery na pewno. Na pewno rząd musi te reformy przeprowadzić bezbłędnie, bo no, nie tylko ze względów politycznych to oczywiste, no, ale też przecież tutaj chodzi o te dzieciaki paronastoletnie, które będą chodziły do innych szkół niż by mogły chodzić. Więc jeżeli jakieś zamieszanie da się zrobić, no to myślę, że właśnie tu.
Wierzy pan w przedwczesne wybory samorządowe, które w 2017 roku miałyby się odbyć?
Nie specjalnie, prawdę mówiąc. Jak dotąd nawet próby odwoływania poszczególnych prezydentów miast wypadały na ogół raczej słabo. To się zdarzyło bodajże w Częstochowie, już nie pamiętam, czy do tego doszło, ale akcja była prowadzona poważnie, ale już w Warszawie zwyczajnie zabrakło frekwencji. Raczej chyba...
W Warszawie to ja w ogóle mam taką teorię, że PiS-owi kompletnie nie zależy na skróceniu kadencji Hanny Gronkiewicz-Waltz, bo nie mają gotowego kontrkandydata. Po prostu. Nie wiadomo, kto miałby ubiegać się o fotel prezydenta w Warszawie z ramienia PiS-u. Czy to byłby Jarosław Krajewski, czy ktoś inny.
Czy znowu
inny.
Jacek Sasin? Czy
Jacek Sasin, chociaż chyba nie z tego, co słyszałem, ale nic nie jest wykluczone. W każdym razie Platforma ma kilku kandydatów, którzy nie wiem, czy byliby dobrymi prezydentami, ale z pewnością byliby takimi ładnie opakowanymi kandydatami, jak na przykład Rafał Trzaskowski. I wyobrażam sobie, że w takim mieście, jakim jest Warszawa, kiedy jednak to opakowanie ma znaczenie, kandydatowi PiS-u XY czy Z byłoby trudno z takim rywalem konkurować bez zakrojonej na dużą skalę kampanii, a takiej na razie nie widać.
No tu się zgodzę. Rzeczywiście to jest tak, że z jednej strony o tyle PiS-owi się nie opłaca Hanna Gronkiewicz-Waltz władzy, że znaczy no z jednej strony po prostu jest to władza w rękach innej partii. Dwa, że dopóki ona rządzi, dopóty ma pod kontrolą jakąś jednak sytuację z reprywatyzacją, to ona ma dostęp do dokumentów i no i jakby to powiedzieć, no byłoby pewnie bezpiecznie dla wyjaśnienia sprawy, gdyby miał do nich dostęp jednak ktoś, kto jest zainteresowany tym, żeby tych dokumentów pilnować. Natomiast afera reprywatyzacyjna to jedno, a dwa, że rzeczywiście wcale nie jest pewne, że po odsunięciu Gronkiewicz-Waltz akurat PiS przejęłoby władzę. Może Platforma, może w ogóle jeszcze ktoś inny. Nie ma w tej chwili pewniaka w stolicy, ani jeśli chodzi o partię, która w Radzie Miasta, ani jeśli chodzi o prezydenta.
A sprawa afery reprywatyzacyjnej trochę, mam wrażenie, przycicha, chociaż nie wykluczam, że będą jeszcze echa i pewnie na to liczy Prawo i Sprawiedliwość. Gdzieś z tyłu głowy kołacze mi się jeszcze jedno pytanie w tym kontekście, ale nie jest w stanie chyba przebić się przez bramy pamięci. To zmienimy temat. Panie redaktorze, zagranica w takim razie. Mam wrażenie, że to może być ważny rok dla Europy i świata, rok przełomowy, bo może się okazać tak, że we Francji socjaliści stracą władzę na rzecz skrajnej prawicy i często mówi się skrajna prawica na wyrost, ale Marine Le Pen jest rzeczywiście przedstawicielką skrajnej prawicy, a ona ma duże szanse na zwycięstwo w wyborach prezydenckich we Francji właśnie.
Rzeczywiście, chociaż jeśli chodzi o podejście do, powiedzmy, wartości konserwatywnych, no to może to jest skrajne na tle socjalistów, którzy są skrajni w drugą stronę, ale to też nie jest, powiedzmy, partia radykalnie chrześcijańska.
Ja wiem, ale panie redaktorze, nie chciałbym raczej, żeby wartości tradycyjnych w Europie broniła osoba, która bierze pieniądze z Moskwy, Marine Le Pen.
Tak, no to jest w ogóle problem wielu krajów i finansowanie czy wspieranie partii tych deklarujących konserwatywne wartości przez Rosję. I z drugiej strony też często zapatrzenie konserwatywnej inteligencji we Władimira Putina jako w tego, który tam na wschodzie, tym może trochę dzikim, ale za to z rosyjską duszą broni tych wartości, które myśmy tutaj w Europie stracili. No z tymi wartościami to akurat średnio jest, jeśli wziąć pod uwagę na przykład podejście Kremla do aborcji, bo akurat ona tam jest dopuszczalna do 12 tygodnia bez żadnych ograniczeń, tak jak to chciały organizatorki czarnego protestu w Polsce wprowadzić. I kiedy są jakieś próby zmiany, to Kreml albo pozwala trochę pohałasować w tej sprawie, albo nawet nie. Natomiast rzeczywiście, no, Marine Le Pen jest zwyczajnie, jej partia była akredytowana przez Rosję. Ciągoty do Rosji mają też te mocno konserwatywne partie, czy w Niemczech, czy w Austrii, w paru innych krajach. Także to jest... No, mamy problem w tym momencie poważny, no bo z jednej strony mamy lewicę, a z drugiej strony prawicę, na którą też nie za bardzo można liczyć.
W Austrii wybory już się odbyły, tam wygrał jednak socjalista, ale wybory w Niemczech dopiero przed nami, właśnie w przyszłym roku, wybory do Bundestagu. Angela Merkel traci w sondażach, a ostatni zamach w Berlinie na pewno jeszcze bardziej zachwiał jej pozycją. Czy to znaczy, że rządząca koalicja może stracić władzę na rzecz właśnie tych, jak to się czasem mówi, radykałów z prawicy?
Na pewno może stracić władzę, chociaż pewnie nie ta radykalna prawica przejęłaby ją wtedy. Natomiast pamiętajmy też o tym, że Angela Merkel gdzieś od 3 lat mniej więcej traci poparcie i cały czas, no rzeczywiście ma go mniej niż 3 lata temu, ale to jest spadek bardzo, bardzo jednak powolny. Ona sama też zorientowała się, że jej polityka przyjmowania imigrantów niespecjalnie jest widziana przez społeczeństwo. Nawet jeżeli poprawność polityczna nie pozwala powiedzieć nic złego o gościach z Bliskiego Wschodu czy z Północnej Afryki, to jednak ludzie zwyczajnie się boją i to, że się boją, to akurat tego świadomość mają i popularność alternatywy dla Niemiec też o tym świadczy, więc Angela Merkel też zaczęła zmieniać retorykę. Na ile Niemcy to kupią? Ja wcale nie jestem taki przekonany, że Merkel się z władzą pożegna, powiem szczerze. I dla Polski, jakkolwiek ciężko znaleźć propolską partię w Niemczech, kogoś takiego, na kogo możemy stawiać, no to chyba najlepszym wyjściem byłoby jednak utrzymanie Angeli Merkel.
A to się nie spodziewałem takiego sądu, szczerze mówiąc. A co z Donaldem Tuskiem na czele Rady Europejskiej?
No w tej chwili to nie jest pewne, czy Donald Tusk rzeczywiście może myśleć w ogóle o drugiej kadencji. Raczej wszystko wskazuje na to, że wcale nie z powodu noża wbitego w plecy przez polskich kaczystów, ale po prostu ze względu na układankę partyjną w samej Brukseli, Tusk będzie musiał poszukać jakiegoś innego zajęcia. Ewidentnie liczy na niego spora część polskiej opozycji, ale... Tak samo liczono swego
czasu.
Ale
chyba nie Grzegorz Schetyna.
Grzegorz Schetyna niespecjalnie i też na pewno nie Ryszard Petru, który liderem opozycji bardzo chce być. Tylko, że no, mieliśmy już takiego mesjasza w postaci Aleksandra Kwaśniewskiego, który kilka razy próbował lewicę ratować. Też jako były prezydent, który nie przegrał wyborów. No i niewiele z tego wyszło. Poparcie te jego organizacje, które wspierał, miały minimalne. Poza tym Tusk, jeśli wróci, to nadzieje się po pierwsze na sprawę procesu o Smoleńsk, gdzie najróżniejsze rzeczy mogą jeszcze wypłynąć, a po drugie sprawę Amber Gold. W tej chwili komisja Amber Gold pracuje na tyle ostrożnie, że zajmuje się powoli kolejnymi wnioskami, jakoś nie ma chyba wielkiego parcia na to, żeby od razu wzywać Tuska na przesłuchanie.
Tak, ale to show chyba przed nami jest.
Tak, to znaczy ewidentnie starania są takie, żeby Tusk się pojawił wtedy, kiedy sytuacja będzie... kiedy fakty będą mocno udokumentowane, żeby to nie była taka pogadanka słowo przeciwko słowu, tylko żeby mówić o konkretach. No w tej chwili wiemy już, że nazwisko Michała Tuska, syna premiera, wypływa w tej sprawie. No i widzimy, że niechęć organów państwa do wyjaśniania tej sprawy, no to też było więcej niż, tak jak twierdzą prokuratorzy, niż tylko bałagan. Ewidentnie nie było woli, żeby sprawę wyjaśniać, no ale potrzeba jeszcze jakichś dowodów, konkretów wskazujących na to, że rzeczywiście ta niechęć brała się z oporu samej góry.
To jeszcze o dwie sprawy zapytam. Najpierw zupełnie niepolityczna sprawa. Trwa Wielka Nowenna Fatimska w przyszłym roku, stulecie objawień fatimskich. Co to dla nas oznacza?
No to po pierwsze jest może to trochę banalnie zabrzmi, ale po pierwsze to jest trochę optymizmu, bo mówimy tutaj cały czas o czarnych scenariuszach, o tym, co się może stać z Europą, tylko złego czy jeszcze gorszego, no ale ktoś jednak nad tym czuwa i ktoś, kto od samego początku, nawet kiedy toczyła się rewolucja bolszewicka w Rosji i kiedy Europa była rozdarta pierwszą wojną światową, miliony ludzi ginęły, ktoś jednak cały czas miał to pod kontrolą i nie dopuścił do tego, żebyśmy się wytłukli bombami atomowymi, do czego jeszcze w latach 80. spokojnie mogło dojść. Także nadzieja na pewno jest nam potrzebna.
Jak ktoś powie z drugiej strony, ale i wymieni miliony pomordowanych. Ja też z nadzieją patrzę na tę rocznicę, setną rocznicę objawień, ale to właśnie tak gdzieś w skrytości serca. To jeszcze jedna może najważniejsza sprawa, panie redaktorze. Przed nami 6 meczów eliminacji mistrzostw świata w Rosji. Polska jest na razie liderem grupy. Na którym miejscu zakończy te zmagania?
No, jeżeli nie przetrafi się jakiś kataklizm, to spokojnie mamy szansę na wyjście z pierwszego miejsca. W tej chwili Polska pokazała, że nie idzie jej właściwie wtedy, kiedy lekceważy przeciwnika, kiedy nie gra na 100%, tak jak to było od któregoś momentu meczu w Kazachstanie. Ale jeżeli gramy pełnym składem i jeżeli Polska gra na 100%, to, no to z taką grupą, jaką mamy, no, mogą być problemy z Czarnogórą, myślę. Ale
i z Kazachstanem.
Z Kazachstanem, no ale z Kazachstanem gramy już u siebie, tak? I na normalnej nawierzchni, a nie na lodowisku z plastiku. Także myślę, że jakoś pójdzie.
Jak sądzę, pan liczy na dobry występ Legii w starciu z Ajaxem Amsterdam.
Tak, no to okazja do rewanżu za porażkę sprzed paru lat. Ajax zupełnie inny w tej chwili, to tam grają chłopaki po 20 lat mniej więcej. Dlatego drużyna jest mocno nieobliczalna. Ale Legia, no jeżeli jeszcze utrzyma Prijovicia, wczoraj poszła informacja, że odchodzi do Chin, ale dzisiaj rano, że z kolei jednak zostaje. Podobno ma wrócić też, nie wiem na jakim to jest etapie, Jędrzejczyk, wzmocnienie obrony na pewno się przyda, ale myślę, że w tej chwili Ajax to jest drużyna w zasięgu. Poza tym, że polskim drużynom kiepsko się gra na początku wiosny, kiedy są po sezonie, znaczy po przerwie zimowej, więc to na pewno nie jest plus, ale akurat myślę, że z Ajaxem no na pewno nie skończy się to takim 3-0 jak poprzednim razem.
To pana nadzieje, moja nadzieja jest taka, że Polonia Warszawa nie spadnie z powrotem do trzeciej ligi. I tak o wszystkim porozmawialiśmy. Po prostu. Moim gościem był Jakub Jałowiczor z Gościa Niedzielnego. Bardzo serdecznie dziękuję za tę ostatnią rozmowę Radia Warszawa w 2016 roku.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Piotr Odręcki.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.